Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś Justyna Rogowska, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczka projektu Dostępny Uniwersytet Gdański. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz pani Iwona Piotrowska z Biura do spraw osób z niepełnosprawnością Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy studia, praca w uniwersytecie to dzisiaj jest bariera dla osób z niepełnosprawnością?
No myślę, że na chwilę obecną praca czy studiowanie osób z niepełnosprawnościami, zarówno doktorantów, jak i studentów, nie stanowi bariery technicznej w zakresie dostępności uczelni, samego klimatu na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Też tutaj na pewno mówią o tym same statystyki. Na Uniwersytecie Gdańskim mamy 439 studentów z niepełnosprawnościami. To są osoby, które dysponują orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Natomiast... W różnym stopniu pewnie ta niepełnosprawność.
Tak, jest tak, tak. Orzeczona. Generalnie najwięcej osób mamy z niepełnosprawnością orzeczoną w stopniu umiarkowanym. Tych osób jest ponad 280. Później są osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, nieco ponad 100 osób i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 53. Natomiast na uniwersytet zgłaszają się jeszcze studenci, doktoranci, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na ogół dysponują zaświadczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej czy od innych specjalistów o tych problemach, tych dysfunkcjach, które im w danym okresie towarzyszą.
A pracownicy i doktoranci to też jest taka liczna grupa?
Pracowników z niepełnosprawnością mamy 89. No wiadomo, że jest to ruchoma liczba. To jest jednak zmienne. I doktorantów też jest około 40.
Mhm. Rozumiem, że te niepełnosprawności też są, te dysfunkcje, które występują u tych osób studiujących, pracujących, są różne. To może być niepełnosprawność wzroku, tak? Jeśli chodzi o narządy ruchu. Jak to wygląda?
Tak, one są rzeczywiście zróżnicowane. Tutaj, tak jak pani słusznie zauważyła, są to niepełnosprawności związane z narządem ruchu, związane z narządem słuchu. Są to też niepełnosprawności związane z poruszaniem się, ale również bardzo dużo osób teraz trafia do naszego biura, u których występują wszelkiego rodzaju zaburzenia. Zaburzenia podłoża psychicznego, zaburzenia poznawcze. Także te osoby stanowią bardzo liczną grupę.
A jakie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami podejmuje Biuro do spraw osób z niepełnosprawnością? Co jest waszym zadaniem? Dlaczego zostaliście w ogóle powołani?
Nasze działania są tak naprawdę wieloaspektowe. One oscylują w różnych obszarach, bo to jest dbanie o ten taki obszar architektoniczny, komunikacyjny, czyli zapewnienie tego, żeby budynki uczelni, ta infrastruktura była dostępna, sprzyjająca dla osób właśnie z różnymi niepełnosprawnościami czy szczególnymi potrzebami, ale to jest też dbanie o dostępność cyfrową, czyli zagwarantowanie tego, żeby studenci mogli efektywnie skorzystać z naszych stron internetowych, z serwisów, z których korzystają, z portali, czy to portalu studenta, portalu edukacyjnego, portalu rejestracji kandydatów, ale to też jest dbanie o tą dostępność procesu edukacyjnego, czyli tak naprawdę te wszystkie usługi, tak zwane miękkie, które my zapewniamy naszym studentom.
Też często te biura są powoływane w uczelniach po to, żeby też władze uczelni wiedziały, w jakim kierunku, żeby ktoś monitorował potrzeby też, prawda? W jakim kierunku powinny być rozwijane te usługi, jeśli chodzi o dostępność?
Tak, generalnie u nas to wygląda w ten sposób, że jak najbardziej świadomość i otwartość ze strony władz uczelni jest ogromna. I nie tylko władz uczelni, ale tak naprawdę samych pracowników uczelni w ramach projektu, który realizujemy, projektu Dostępny UG, kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami. My też prowadzimy takie działania informacyjne, prowadzimy szkolenia dla pracowników uczelni. Dotychczas przeszkoliliśmy aż 573 pracowników uczelni, zarówno jak i dydaktyków, jak również pracowników administracyjnych, pracowników technicznych, właśnie w zakresie tej dostępności i prowadzenia zajęć i dostępności na przykład inwestycji na uczelni.
Ale też komunikowania się chyba z osobami z niepełnosprawnością, żeby pani w dziekanacie nie powiedziała, proszę tam iść do osoby, która nie widzi, prawda?
Tak, jak najbardziej. Właśnie w ramach projektu mamy również zrealizowane szkolenia dedykowane zarówno kadrze właśnie dydaktycznej, jak tutaj pani Justyna wspomniała, ale też kadrze administracyjnej i właśnie między innymi kadrze, która zasiada, że tak powiem, w dziekanatach i tutaj bardzo dużo osób, pracowników zostało przeszkolonych.
No właśnie, bo osoba niewidząca...
te swoje kompetencje, tak. Między innymi komunikacyjne, bo wiemy, że to jest... Te panie z dziekanatu często są na tak zwanej tej pierwszej linii.
Tak
więc
jest.
Jakby te wzmocnienie tutaj kompetencji w zakresie komunikacji i też... takie warsztatowe potraktowanie też szkolenia.
Zdawanie sobie sprawy, z czym wiąże się dana dysfunkcja,
tak
prawda?
Jest.
To też jest
bardzo
istotne.
Bardzo, bardzo potrzebne.
Że mówienie tam osobie, która nie widzi, no ona nie wie, tam to jest w prawo, w lewo, do przodu, czy do tyłu, czy
dokładnie.
Gdzie.
Tak, ale to też są takie wszelkiego rodzaju czynniki praktyczne, techniczne. Ciężko jest obsługiwać studenta, na przykład z dysfunkcją słuchu, kiedy mamy otwarte okno, a za oknem ktoś kosi trawę, do tego jeszcze gra radio i stoją w kolejce inni studenci, i którzy prowadzą sobie swoje rozmowy. Więc to na takich czynnikach dla nas może bardzo logicznych, takich, które zasadniczo nawet są dość śmieszne, to osoby, które dotychczas nie miały styczności właśnie z tymi różnymi niepełnosprawnościami, nawet sobie mogą nie zdawać sprawy z tego, że to jest
najczęściej nie zdają. To najczęściej sobie nie zdają, dopóki ktoś im nie powie, że to jest problem, bo jeśli on nie dotyczy osób w pełni sprawnych, no to one nie bardzo potrafią też pewnie czasami sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy ta niepełnosprawność występuje. A czy często musicie państwo reagować, bo zastanawiam się, czy naprawdę jest tak idealnie, czy jeszcze są sytuacje, w których te interwencje są potrzebne? Jeśli chodzi o tą współpracę.
Zależy jakie interwencje. Najczęstsze reakcje z naszej strony, które rzeczywiście bywa, że mają miejsce, dotyczą takiej sytuacji, że po prostu na przykład prowadzący zajęcia, dydaktycy, oni nie wiedzą o tym, że dany student ma jakieś problemy. Mhm. I jeżeli ten student się do nas nie zgłosi na początku roku akademickiego i my nie poprowadzimy go w odpowiedni sposób, nie sporządzimy dla niego takiego dokumentu, który my określamy jako adaptacja procesu kształcenia. I jeżeli my na przykład tego dokumentu nie roześlemy wśród prowadzących wykładowców, czy w ogóle osób, które mają styczność z tym studentem, a ten student też nie wyjdzie i nie porozmawia, to później rzeczywiście powstają problemy. Najczęściej one się ujawniają w okresie sesji przy jakichś takich niełatwych sytuacjach dla studenta i prowadzącego, kiedy to on dopiero wtedy mówi, że na co dzień zmaga się z tym i takim schorzeniem i on na przykład dlatego postępował w taki sposób, dlatego się nie mógł przygotować, miał za mało czasu.
Często to też wynika z tego, że studenci z niepełnosprawnościami chcą być traktowani w taki sam sposób jak inni, nie chcą tą niepełnosprawnością, że tak powiem, epatować za bardzo i myślą, że sobie dadzą radę, gdzie później te problemy mogą jednak wystąpić, prawda? I stąd może jest to, co pani mówi, że nie do końca, no czasami są potrzebne takie interwencje waszego biura.
Tak, zgadza się. Mamy takie sytuacje, przychodzą do nas tacy studenci po jakimś czasie dopiero i oni tak mówią o tym, że liczyli, że sobie poradzą sami, że...
Coś nie będzie problemem, co się okazało, że problemem jednak
zgadza
jest.
Zgadza się. Często też w grę wchodzą tak. emocje. Wiadomo, że ten nowy etap, zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów pierwszych roczników, nowy etap studia, nowa grupa, nowi prowadzący, tych masę zmian, zupełnie inne środowisko, inny obszar, duży uniwersytet, inne wymagania, inny sposób w ogóle uczenia się, bo to jest ogromna zmiana względem tego, co było w liceum, powiedzmy.
Tak, ja się właśnie zastanawiam, przepraszam, że wejdę w słowo, jak wygląda to już, jak student zaczyna naukę, w ogóle na początku samo poruszanie się, czy może na przykład liczyć na wsparcie pracowników waszego biura, żeby poznać uczelnię, czy organizowane są dla nich jakieś ekstra spotkania, które osobom na przykład na wózku, poruszającym się na wózku pozwolą znaleźć odpowiednie urządzenia, windy, podnośniki, czy schodołazy, nie wiem, jakie występują akurat w uniwersytecie, żeby się gdzieś dostać. I tak samo jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, żeby ułatwić im poruszanie się po tym wielkim kampusie tak naprawdę.
W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchu, te osoby na ogół sobie we własnym zakresie weryfikują tę dostępność. Czasami robią to jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni. Tutaj akurat może pani Iwona trochę więcej opowie o tej sytuacji, którą mieliśmy w wakacjach, jak to przyjechała do nas.
Tak, tak, to tak, te sytuacje nie zdarzają się często, ale no faktycznie miałyśmy kilka takich wizyt, kiedy młode osoby przyjeżdżały do nas zazwyczaj z kimś z rodziny, albo z siostrą, czy z kuzynką.
Na rekonesans.
Na rekonesans. I ten rekonesans właśnie był o wiele wcześniej, bo te osoby często miały jeszcze przed sobą 2 lub nawet 3 lata nauki, żeby podjąć tą decyzję, na jaką uczelnię się wybiorą. I już będąc jakby tutaj na naszej uczelni, mogły właśnie dokonać tego rekonesansu w zakresie, jakie my wsparcie udzielamy jako biuro, jak to u nas wygląda z tą dostępnością, tak naprawdę no, w tym szerokim ujęciu tej dostępności, więc to są takie wizyty, które nas bardzo cieszą.
Wiadomo, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach nowoczesne podejście do wspierania osób z niepełnosprawnością przez uczelnie, przez różne instytucje, no to też jest dostępność do rozmaitego sprzętu, który ułatwia funkcjonowanie, naukę i w ogóle bycie na takim kampusie, czy na sali wykładowej chociażby. I chciałam zapytać, jak to wygląda, jeśli chodzi o Uniwersytet Gdański, jakim sprzętem i jakimi możliwościami państwo dysponujecie obecnie?
Więc
jeśli tak chodzi o wyposażenie na przykład sal wykładowych, to...
Tak, wyposażenie sal wykładowych. Staramy się stale polepszać to wyposażenie. Wyposażamy sale w nowoczesne takie oprogramowanie, monitory multimedialne, wszelkiego rodzaju rzutniki, tak żeby też ten odbiór tych informacji, komunikatów był ulepszany. Obecnie jesteśmy w trakcie takiego projektu, gdzie będziemy wyposażać sale dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych w regulowane biurka, tak żeby osoby z niepełnosprawnością, głównie ruchu, mogły wygodnie...
Czyli mogły obniżyć blat,
tak,
po prostu.
Obniżyć blat, wyregulować go też pod kątem stopnia nachylenia. To są takie fajne, zaawansowane...
Wiem, że to są fajne biurka, bo sama mam takie w domu. Ale tak, rozumiem, więc... że to jest kwestia mebli też, ale ten sprzęt, o którym pani mówi, na przykład, czy są pętle indukcyjne?
Posiadamy takie pętle indukcyjne. Co prawda nie w każdej sali wykładowej one są, ale mamy to szczęście, że udało nam się nabyć 5 pętli indukcyjnych, które w razie potrzeby instalujemy w konkretnych salach wykładowych. Na chwilę obecną nie mamy studentów głuchych, więc to też nie wyposażamy konkretnego wydziału na stałe w te pętle indukcyjne. Natomiast przy organizacji większych wydarzeń, konferencji czy seminariów to jak najbardziej je instalujemy. No i też mamy taką możliwość w każdym momencie połączenia się z tłumaczem języka migowego, tak żeby wystarczy tylko kliknąć w odpowiedni link i od godziny 8 do 16
jest dostępny tłumacz.
Tak, dostępny nam tłumacz.
A czy laboratoria na przykład, bo przecież uniwersytet to też badania laboratoryjne, one są na przykład dostosowane do potrzeb doktorantów, studentów, którzy się poruszają na wózkach, do tego sprzętu specjalistycznego, mikroskopów i różnych innych jest dostęp zapewniony?
Większość tych laboratoriów, o których mówimy, to są zlokalizowane w tych już nowoczesnych obiektach, które powstały w latach 2014-2018, to jest Wydział Chemii, Wydział Biologii, to już są tak aranżowane przestrzenie, które
umożliwiają
tę dostępność. Tak.
Też przeczytałam na stronie, że macie Państwo pracownię tyflotechniczną. To jest taka pracownia, która jest niezbędna i potrzebna i udostępniana osobom niewidzącym i niedowidzącym. Co tam się dzieje w tej pracowni? Co takiego jest w niej? Czym się zajmują pracownicy?
W tej pracowni mamy przede wszystkim dwa roboty, które wykonują bardzo szybkie skany wszelkiego rodzaju materiałów, czy to publikacji, czy artykułów, czy książek. Te materiały następnie są poddawane adaptacji, czyli udostępniane w wersji Word, w wersji PDF, bądź w jakiejś tam innej formie.
Do czytników, tak? Żeby
tak, można było... jak najbardziej. Też jest możliwość przerobienia takiej wersji tekstowej na wersję audio z użyciem syntezatora mowy. Oprócz tego dysponujemy też taką wygrzewarką, która pozwala na tworzenie obrazków, schematów wypukłych, a ponadto dysponujemy takim sprzętem specjalistycznym głównie dla osób niewidomych czy słabowidzących, jak notatniki brajlowskie, powiększalniki, lupy elektryczne, które udostępniamy naszym studentom.
Czyli studenci mogą wypożyczyć, jeśli nie posiadają własnych.
Tak, zgadza się. To jest bardzo drogi sprzęt i nie każdy może sobie na ten sprzęt pozwolić, a nawet jeżeli otrzymuje jakieś dofinansowanie, to jest to co 6-7 lat, tak w praktyce. No i my się staramy wyjść naprzeciw tym potrzebom i także taki sprzęt sukcesywnie dokupować, żeby go móc później udostępniać, wypożyczać naszym studentom.
Justyna Rogowska, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością oraz Iwona Piotrowska z Biura do spraw osób z niepełnosprawnością są moimi i Państwa gośćmi. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są Justyna Rogowska, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczka projektu Dostępny UG oraz Iwona Piotrowska z Biura do spraw osób z niepełnosprawnością. Rozmawiamy o dostępności do studiowania, do pracy Uniwersytetu Gdańskiego, pracowni i stanęłyśmy w momencie, kiedy rozmawiałyśmy o pracowniach tyflotechnicznych, które są dostępne dla osób niewidzących i niedowidzących. I chciałam zapytać, czy w ramach tej pracowni Państwo prowadzicie jakąś bibliotekę zdigitalizowanych książek, dokumentów, wydruków brajlowskich, czy to jest dostępne również dla studentów i osób, które mają dysfunkcję wzroku, a studiują albo chciałyby skorzystać też może z innych uczelni w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego?
Tak, prowadzimy taki katalog publikacji, które dotychczas zostały zeskanowane. To są publikacje często powstałe nawet 15-20 lat temu, ponieważ ta pracownia ma swoją historię już od wielu lat. Natomiast to jest też taka sytuacja, że te nośniki, czy te urządzenia, które obecnie dokonują skanu, a później adaptacji poszczególnych pozycji, są coraz lepsze i czasami nawet no, nie opłaca nam się korzystać z tych archiwalnych, wcześniej zeskanowanych czy zaadaptowanych publikacji, ponieważ sam proces jest dość szybki, a możliwości technologiczne już obecnie czyli są na tyle dobre, że lepiej to zrobić od początku.
Czasami to jest szybciej niż gdzieś coś odszukać, prawda? Znaleźć gdzieś ten plik, czy przeszukać archiwa, żeby znaleźć jakiś wydruk.
Tak, zgadza się. Nasi studenci i pracownicy korzystają także z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. To jest taki taka forma, którą zapoczątkował Uniwersytet Warszawski. I Uniwersytet Warszawski prowadzi taką bazę publikacji, które adaptowały różne uczelnie i daje możliwość właśnie korzystania z tego katalogu zaadaptowanych publikacji studentom i z Uniwersytetu Gdańskiego, i z innych uczelni, które podpisały umowę w ramach tej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.
W Uniwersytecie działa też system wsparcia osób niepełnosprawnych i standaryzacji usług międzywydziałowych, tak tutaj sobie zanotowałam. Co to jest takiego?
To jest taki ogólny, to jest określone jako system, to jest szereg działań, które my koordynujemy. W ramach jednego z tych działań powołaliśmy zespół do spraw wyrównywania szans edukacyjnych. To jest takie ciało, w którym uczestniczą przedstawiciele poszczególnych wydziałów. Na ogół są to prodziekani do spraw studentów i w ramach tego zespołu opracowujemy szereg rozwiązań, które funkcjonują na uczelni. Między innymi prowadzimy pracę nad wdrożeniem procedur właśnie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na uczelni. Mamy w ramach projektu, który realizujemy, takie założenia, żeby przyjąć 4 procedury wsparcia edukacyjnego, adaptacji materiałów dydaktycznych, ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i wdrażania inwestycji na uczelni, tych inwestycji architektonicznych i inwestycji cyfrowych.
Czyli to jest, rozumiem, taka konstrukcja i można powiedzieć szkielet, na jakim pracujecie. A co tak naprawdę w praktyce czego może oczekiwać osoba? Być może słuchają nas ludzie, którzy w tym roku będą kończyć szkoły średnie i szukają uczelni, chcą podjąć studia. Na jakie wsparcie takie bezpośrednie może liczyć taka osoba? Mówiła pani na początku, że przygotowujecie jakiś dokument, tak, którym może się posłużyć student z niepełnosprawnością w kontaktach z wykładowcami, chociażby w ułatwieniach pewnego rodzaju. Co jeszcze? Jakie jeszcze inne praktyczne, konkretne rzeczy są przeznaczone?
Przede wszystkim mamy usługę asystenta dydaktycznego. Jest to taka pomoc, takie wsparcie dla studentów bezpośrednio realizowane na uczelni. Asystentem dydaktycznym na ogół jest kolega bądź koleżanka z roku i ta osoba wspiera naszego studenta bądź doktoranta w różnych aktywnościach na uczelni. Może to być prozaiczna kwestia typu pomoc w dotarciu do biblioteki czy dziekanatu. Może to być pomoc związana w sporządzaniu notatek, bo nie wszyscy studenci są na tyle zrehabilitowani, albo czasami ta niepełnosprawność pojawia się, jest stosunkowo krótka, pojawia się, że tak powiem, z dnia na dzień i to też takim potrzebom musimy wyjść naprzeciw, więc asystenci dydaktyczni mają przeróżne zadania w zależności od niepełnosprawności, w zależności od potrzeb danego studenta. Taka jest rola tego asystenta.
Czy asystent taki zewnętrzny, asystent osobisty, którego student może mieć, będzie na przykład zaakceptowany, żeby był obecny w czasie zajęć?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj uczelnia jest otwarta na to. My nie mamy możliwości zapewnienia asystentów osobistych dla naszych studentów. Natomiast jak najbardziej osoby z zewnątrz, które wspierają studentów i doktorantów, mogą się pojawiać i w przestrzeni uczelni, i na zajęciach, i na wykładach, gdzie tylko jest taka potrzeba.
Czyli to też są sprawy, które należałoby przyjść do biura i w biurze zgłosić, że mam asystenta, on będzie ze mną chodził na zajęcia, żeby nie było tak, że przyjdziemy, a pan profesor wyprosi z sali, tak?
Jak najbardziej zapraszamy wszystkich tych, którzy studiują, ale też tych, którzy mają zamiar studiować na Uniwersytecie Gdańskim, po to, żeby do nas przyjść, do Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością, porozmawiać o swoich problemach, porozmawiać o swoich trudnościach, bo ta rozmowa i ten wywiad, który przeprowadzamy, jest dla nas niezwykle cenny, bo to stąd jakby wiemy, z czym dana osoba ma trudności, z czym się zmaga, jakie są jej też przeszłe doświadczenia, jeżeli chodzi o edukację. I wówczas można powiedzieć tak, może trochę kolokwialnie, szyjemy takie wsparcie na miarę tej osoby, tak, żeby ono było jak najbardziej do niej dopasowane i tak, aby było jak najbardziej adekwatne. I tak jak tutaj pani Justyna powiedziała, jak najbardziej tutaj dysponujemy takim wsparciem w postaci asystentów dydaktycznych, ale też mamy innego rodzaju wsparcie, bo możemy zapewnić też usługę transportową dla tych osób, które mają problemy właśnie z dotarciem do uczelni. Również tutaj też jest opracowywany dokument, o którym wcześniej pani Justyna wspomniała, czyli adaptacja procesu kształcenia, więc jakby tutaj dla nas kluczowe
jest... Asystent również jest akceptowany, jeśli ktoś ma takiego psa i...
Bez wątpienia i bez żadnych zastrzeżeń.
Nie będzie miał problemów taki student,
absolutnie
żeby
nie.
Poruszać się.
Żyjemy w takich realiach, że obecnie jesteśmy do tego nawet zobligowani ustawą, więc nie ma takiej opcji, by pies asystujący bądź pies przewodnik nie mogły uczestniczyć razem ze studentem w zajęciach. Były takie lata, że na Uniwersytecie Gdańskim studiowały osoby posiadające psy przewodniki. Na chwilę obecną nie mamy takiego studenta, ale mamy nawet stworzone specjalne miejsce, wybieg dla
zwierzaków.
Psów, tak, dla zwierzaków, zlokalizowane w centrum kampusu, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to też tutaj udostępnimy to miejsce i będzie można z niego korzystać.
Chciałam porozmawiać o stronie internetowej Uniwersytetu. Czy ona jest też dostosowana do wszelkich potrzeb zarówno osób, no, tam są różne możliwości. Można oglądać przecież na stronie filmy, można oglądać grafikę. Czy ona jest jakby dostępna dla osób z problemem wzroku albo słuchu?
Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ redaktorami strony internetowej i podstron przede wszystkim jest bardzo wiele osób. My podejmujemy działania, które zmierzają w stronę tej dostępności albo poszerzania wiedzy o dostępności. Zrealizowaliśmy już kilka szkoleń z zakresu właśnie dostępności cyfrowej. Sami przebudowaliśmy naszą stronę do wymogów WCAG 2.0 i dalej jeszcze pracujemy nad tym, żeby ta strona była możliwie dostępna.
Jest tekstem łatwym do czytania takim, prawda?
To tak, to jeszcze też jest wiele przed nami.
No właśnie, bo chciałam zapytać panią na koniec, jakie macie plany i jakie projekty chcecie realizować, w jakim kierunku to wszystko będzie szło w najbliższym czasie?
Przede wszystkim obecnie skupiamy się nad tym, żeby zrealizować, dokończyć wszystkie cele, które sobie założyliśmy w ramach obecnie realizowanego projektu finansowanego ze środków POWER, projektu Dostępny UG, kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami. Ten projekt realizujemy, będziemy jeszcze realizować do końca września tego roku. Natomiast no, stawiamy sobie za cel, jeżeli będzie oczywiście nabór, wystartowanie do kolejnego sięgnięcia o kolejne środki właśnie z programu Powerowskiego. Zobaczymy, kiedy to będzie możliwe. Mamy już wiele pomysłów, które tę dostępność będą jeszcze poszerzały, rozwijały. Przede wszystkim to jest też sięgnięcie po doświadczenia innych uczelni, uczelni zagranicznych w zakresie właśnie tej dostępności.
Która jest najlepsza? Gdzie jest najlepsza dostępność z tego, co... Nie zaskoczyłam, mam nadzieję, pytaniem.
Trudno jest mi w tym momencie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jestem w trakcie dokonywania researchu, więc też tutaj no, nie chciałabym się tak wprost wypowiadać. To, co jest możliwe do stworzenia w Polsce, w realiach polskich uczelni, to zasadniczo mamy już na chwilę obecną osiągnięte. Natomiast to jest też wsparcie studentów jest stale dynamiczne. Ono jest uzależnione przede wszystkim od tego, jacy studenci z jakimi problemami do nas przychodzą i od dynamicznie zmieniającego się świata i od tych problemów, które nas wokół gdzieś tam dotyczą.
Ale więc... to też miękkie kompetencje, prawda? Żeby pracownicy, wykładowcy wiedzieli, jak mają się komunikować z osobą z niepełnosprawnością, co jest dla niej ważne w tej komunikacji.
Na pewno będziemy chcieli kontynuować ten wątek szkoleniowy, bo no widzimy, że są bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o szkolenia w zakresie właśnie takiej współpracy, pracy czy komunikacji ze studentami z niepełnosprawnościami. I dlatego można powiedzieć, że nasze biuro tak naprawdę trochę tak dwutorowo działa, bo z jednej strony wspieramy studentów, ale z drugiej strony też wspieramy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i kadrę dydaktyczną też jak najbardziej, bo jeżeli są sygnalizowane nam jakieś trudności, czy są jakieś takie kwestie do przysłowiowego przegadania, czy jest jakaś potrzeba konsultacji, to my jesteśmy oczywiście też tutaj jak najbardziej otwarci.
Bardzo panią dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze przypomnę, 439 studentów, 89 pracowników i około 40 doktorantów pracuje, studiuje, uczy się w Gdańskim Uniwersytecie i no, liczymy na to, że będzie mogło studiować coraz więcej osób z niepełnosprawnościami. Tak przynajmniej takie są marzenia wielu osób z niepełnosprawnością. Nie studiują często dlatego, że obawiają się, że nie dadzą rady. Ale jeśli wszystkie uczelnie będą tak przygotowane i będą wspierać, to być może tych studentów będzie coraz więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Justyna Rogowska, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczka projektu Dostępny UG oraz Iwona Piotrowska z Biura do spraw osób z niepełnosprawnością. Kłaniam się, Joanna Matuszewska, do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.